Witamy Państwa w kolejnej audycji Po męsku o wychowaniu. Witają jak zwykle pan Krzysztof Pogorzelec.
Witam, szczęść Boże.
I pan Jakub Janik.
Witam.
Szczęść Boże, witam panów serdecznie. Te tematy, które poruszamy, no ostatnio cieszą się naprawdę wielkim zainteresowaniem, temat jedności, szczególnie ten ostatni temat, kiedy pojawia się w małżeństwie, w rodzinie dziecko i wtedy jako tą jedność zawalczyć może. Czy to jest szansa, czy zagrożenie? Odpowiadaliśmy na to w ostatniej audycji. Dzisiaj chcemy wejść może bardziej w teologię, byśmy powiedzieli, małżeństwa, czyli w tą rzeczywistość, która na tyle, ile będziemy mieli czasu i będziemy potrafili, tą rzeczywistość, która buduje małżeństwo, to są trzy miejsca. Jest taka katecheza, która nazywa się katechezą o ołtarzach, trzech ołtarzach w małżeństwie i o tych ołtarzach chcemy porozmawiać. To jest ołtarz ten, który mamy w kościele, czyli powiedzmy ta rzeczywistość sakralna, taka kościelna. Drugi ołtarz to jest stół, przy którym zasiadamy i trzeci ołtarz to jest łoże małżeńskie.
Po raz pierwszy z takim nazewnictwem trzech ołtarzy spotkałem się na pierwszej pielgrzymce na Jasnej Górze. Wcześniej, na początku mojego małżeństwa, zupełnie nie byłem świadom, że są nawet takie trzy ołtarze, ale jak to usłyszałem, to spojrzałem wstecz to, co się działo w moim małżeństwie i stwierdziłem, że podświadomie budowaliśmy małżeństwo właśnie na tych trzech ołtarzach. Na Eucharystii, ołtarzu Słowa Bożego, na ołtarzu stołu tego w domu, no i łoże małżeńskiego. Te ołtarze były dla nas bardzo ważne i mi się wydaje, że tym jednym najważniejszym ołtarzem, na którym budowaliśmy, tak jak można by to porównać do budowli na skalę, to ten ołtarz Eucharystii Słowa Bożego. Dla nas było to najważniejsze. Ten ołtarz właśnie budowania całego naszego małżeństwa, związku na Bogu, wydaje mi się najważniejszy z tych trzech ołtarzy.
Mhm. Tylko jak jeden z tych ołtarzy się posypie, że tak powiem, prostym językiem, z tych dwóch pozostałych, to też nie jest dobrze.
Pewnie, że tak. Myślę, że jak się coś sypie, to się sypie wszystko, bo to one są tak współzależne od siebie. Każdy z tych wymiarów, czyli ten wymiar sakramentalny i ten wymiar takiego codziennego, wspólnego stołowania, bycia ze sobą przy posiłkach, dzielenia się ze sobą, spędzenia zamiast powiedzmy przy telewizji, to wtedy, żeby być ze sobą w czasie posiłków, jak je spożywamy, żeby dzielić się sobą nawzajem. I wymiar tego współżycia naszego małżeńskiego, które też można powiedzieć, że jest takim papierkiem lakmusowym tego. To znaczy, jak cokolwiek w małżeństwie nie szwankuje, to czasami nawet zanim będziemy w stanie rzeczy ponazywać po imieniu, to zwykle to już rzutuje na nasze współżycie, tak? Na to, że pojawia się jakaś bariera, pojawia się coś, co nas oddziela, brakuje naszej jedności, a jak brakuje jedności, to momentalnie się przekłada na współżycie, na prawdziwe, takie mam na myśli, nasze zbliżenie, tak? Ono już nie jest pełne, już czegoś w nim zaczyna brakować. I te wszystkie trzy ołtarze, mi tak trudno byłoby wyróżnić, czy tam któryś jest najważniejszy, one strasznie się przenikają i wszystkie we wszystkich tych sferach musi panować jedność i harmonia, żeby to małżeństwo było szczęśliwe. I każdy z nich wpływa na inne. Ja tak jak Krzysiek się dzielił, kiedy pierwszy raz usłyszał, to ja pamiętam, że pierwszy raz taki termin właśnie, trzy ołtarze, to ja usłyszałem w duszpasterstwie akademickim od księdza Orzechowskiego. Tam też gościnnie czasami u niego byliśmy w Wrocławiu w duszpasterstwie. I on jedne rekolekcje poświęcił na temat tego, mówiąc do studentów, którzy przygotowywali się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Mówił, jaka jest ogromna rola i oczywiście o tych sprawach związanych z wsparciem, które otrzymuje od Pana Boga w sakramencie, którego teraz już mówię nie od strony teoretycznej, tylko od strony praktycznej, doświadczamy sami w naszym życiu, jak bardzo wierność Panu Bogu i trwanie przy Nim umacnia nas w wierności wobec siebie nawzajem i w trwaniu razem, we wszystkich przeciwnościach losu też. Z drugiej strony pamiętam, jak bardzo, nawet odwołując się do takich przykładów starożytnych, do tego jak Spartanie zawsze właśnie to, co jednoczyło, to co powodowało, że ich armia była taka silna i spójna, to było to, że oni razem walczyli i razem jedli. Zawsze. Braterstwo takie i w broni, i braterstwo też przy stole właśnie. Już troszeczkę dotykaliśmy tego tematu, ono jest mocno zagrożone w dzisiejszych czasach przez te różne czynniki, które nas w czasie posiłków wspólnych mogą gdzieś rozpraszać, powodować, że zamiast być skupieni na sobie nawzajem, na tym, żeby to był czas dla nas, dla rodziny, kiedy razem spożywamy, to się wiąże z przyjemnością. Jedzenie zawsze jest, przynajmniej powinno być przyjemnością, jak nic nie jest spalone, jak jest smaczny posiłek, to jedzenie z przyjemnością. Więc żeby te przyjemności nasze, takie nawet najbardziej podstawowe, przeżywać razem. To też jednoczy i myślę, że często sami, tak widzimy w naszym małżeństwie, brakuje nam pewnej takiej kultury właśnie tych wspólnych posiłków, to znaczy tego, żeby sobie właśnie nie przeszkadzać, nie rozpraszać, żeby jak ktoś mówi przy posiłku, nawet jak mówi małe dziecko na przykład, żeby pozwolić mu się wypowiedzieć, żeby też nie było krzyku niepotrzebnego przy posiłkach, żeby dać sobie czas na bycie razem takie w spokoju i na to, żeby każdy się mógł otworzyć i powiedzieć o tym, co u niego jest. To są takie prozaiczne czasami rzeczy, nie? To tam było w przedszkolu, że dzisiaj kolega zrobił to, z koleżanką zrobiłem tamto, a u mnie w pracy było to. Ale po prostu, żebyśmy mieli czas w czasie posiłków na bycie razem i na wspólne otwieranie się na siebie nawzajem. No to słychać wtedy, co u kogo w duszy, w sercu piszczy. Ale też ważne jest to, żeby te posiłki były smaczne i zdrowe. No to jest takie już techniczne, taki szczegół, ale też nie do przecenienia, żeby takie obiady wspólne, jedzenie nuggetsów z frytkami i rąbanie potem lodów, pewnie aż tak w zdrowym ciele zdrowy duch. Jak się też dba o tą kuchnię od tej strony, wkłada się w to, aczkolwiek bez przesady też, żeby to nie było tak, że wszystko jest podporządkowane kuchni, ale wkłada się w to właściwe proporcje, to potem się też to przy takim smacznym, dobrym posiłku po prostu dobrze się razem spędza czas i się potem wszyscy dobrze czują. No i ten trzeci ołtarz, pamiętam też jak Orzech mówił o tym trzecim ołtarzu, jaki on jest ważny, jak wspominał swoje własne, jeszcze jak był dzieckiem, w swój własny dom rodzinny, jak bardzo mówił, jak jego ojciec i matka, jak bardzo darzyli szacunkiem łoże właśnie jako ołtarz i na przykład mówił, że tam nigdy dzieci nie mogły bawić się w łóżku rodziców, nigdy nie było mowy o tym, żeby tam jakoś łóżko służyło do zabaw, nie wiem, wchowanego, do przewracania kołder. My, powiem szczerze, troszeczkę od tego, trochę inaczej do tego podchodzimy i tam o poranku, zwłaszcza w weekendy, tam się zdarza, że się trochę pobawimy razem z dzieciakami. Ale oczywiście chodzi o coś więcej, nie tylko o to miejsce fizyczne, łóżko, tylko o tym, żeby nasze współżycie też było takim filarem naszego związku i nasze współżycie, nasze bycie razem, pożycie intymne, żeby ono też, właśnie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to powinien być taki znak świadectwa dla małżeństw, ludzi wierzących, że to nie jest tylko seks, to nie jest tylko gdzieś tak, bo świat do tego spłyca tak naprawdę współżycie, że to jest tylko współżycie właśnie. Ogałaca nas z całego tego błogosławieństwa i z tego niesamowitego smaku, które daje małżonkom prawdziwe zjednoczenie, prawdziwe bycie razem, nie tylko na poziomie takim biologicznym, zwierzęcym powiedzmy, tylko na poziomie takiego prawdziwego zjednoczenia, które od spodu jest podszyte właśnie sakramentem i łaską, która płynie z sakramentu. Powinno być oparte o codzienne bycie razem właśnie w domu przy posiłku, a jakby szczytem tego może być potem nasze wieczorne spotkanie w naszym łożu małżeńskim jako taki trzeci element właśnie naszego wspólnego bycia razem. To taka coś, co kiedyś właśnie, jak mówił Orzech, to dla mnie była taka piękna teoria, a gdzieś w trakcie teraz udaje nam się to przekuwać w praktykę w naszym małżeństwie.
A dlaczego o tych miejscach mówimy, że to są ołtarze? Jednak ołtarz kojarzy nam się bezpośrednio z kościołem, prawda? Dlaczego mówimy o stole w domu, że to jest ołtarz, o łożu małżeńskim, że to jest ołtarz?
W kościele jednym z najważniejszych miejsc jest właśnie ołtarz. Tam następuje ta zamiana wina w krew i hostii w ciało Jezusa. I jest to dlatego najważniejsze miejsce. I uważam, że właśnie te trzy ołtarze są najważniejsze w życiu małżeńskim. W nich, jak gdyby wokół nich odgrywają się najbardziej istotne sytuacje i czynności, które dzieją się w małżeństwie. Tam dzielimy się swoimi radościami, smutkami, słabościami. Tam właśnie spożywamy posiłki i często jesteśmy też szczęśliwi z tego powodu. No i wreszcie na ołtarzu Słowa Bożego, Eucharystii, przychodzimy do Boga, tak jak podczas zawarcia związku małżeńskiego. Byliśmy tam we dwoje, to też powinniśmy przychodzić tak samo we dwoje na Eucharystię, tak? I tam też jest właśnie spotkanie z tym Najwyższym, z Bogiem.
Też myślę, że ołtarz to też jest jakieś sakrum, prawda? Taka troska o to, żeby nie spowszedniało to, co nazywamy tym byciem razem w łożu małżeńskim czy przy stole.
Tak, właśnie to sakrum, to, czy w ogóle te wszystkie pojęcia, to one są tak wielowymiarowe i tak się łączy, bo w czasie Eucharystii też przecież jemy, jak skenoza Boga, my fizycznie zjadamy Jego ciało i to odwołanie, potem przełożenie do tego naszego ołtarza domowego, gdzie my się też posilamy, coś, co jest konieczne dla naszych ciał, żebyśmy mogli jeść, tak jak ciało Chrystusa jest konieczne dla tego, żebyśmy mieli życie Boże w sobie tak samo, żeby nasze takie życie biologiczne było możliwe, to po to jest ten zwyczajny stół, ten ołtarz nasz domowy. I z kolei, żeby nasze życie małżeńskie mogło kwitnąć też wewnątrz, to bez tego współżycia też jest niemożliwe. I to współżycie musi być nie tylko jakieś tam, nie tylko jakieś byle jakie, jak ten współczesny seks, tylko to ma być takie współżycie święte, które nas naprawdę jednoczy I tutaj też znowu porównanie z tym, co się dzieje w czasie Eucharystii, tak? Jak się jednoczymy z Bogiem. Więc dla mnie to wszystko jest tak wielowymiarowe.
Tak, przenikają się też.
Tak, dokładnie. Bo każdy z tych aspektów mówi o byciu razem, o jedności, o jakimś łączeniu się, o budowaniu wspólnoty. Nie? I Boga z człowiekiem, i naszej małżeńskiej, naszej płciowości, i naszej rodzinnej, na gruncie gdzieś na bazie odżywiania naszych ciał. To wszystko jest takie wymiarowe, ale zarazem każdy z tych rzeczy od razu mi się kojarzy z innymi. I dlatego pewnie te trzy ołtarze.
Tak, i ta obecność Boga w każdym z tych miejsc, to też jest chyba ważne. Ja kiedyś też usłyszałem na Eucharystii, kiedyś jakiś kapłan powiedział, że Chrystus podczas tej ofiary na ołtarzu, podczas Eucharystii, to właśnie pierwsze, jakby składa z siebie ofiarę, drugie, karmi nas, i trzecie, że to jest taka relacja jak między małżonkami, że Pan Bóg wchodzi w taką jedność z nami, jak małżonkowie, że już nie są dwoje, tylko są jedno ciało, że dokładnie to jest, on to porównał właśnie do tego aktu, który dokonuje się w łożu małżeńskim, że to się dokonuje na mszy świętej między Chrystusem a nami, takie całkowite jakby zjednoczenie, przenikanie się, i myślę, że można by tak powiedzieć, że w tych innych miejscach ten stół i to łoże, że dokonuje się, powiedzmy, może nie dokładnie to samo, ale ta obecność Boga jest też taka, no, wielka, prawda?
Nie bez przyczyny. To, co mistycy doświadczali, tak? Ludzie, którzy mieli największe takie doświadczenie przebywania blisko tutaj na ziemi jeszcze z Panem Bogiem, to też się nazywa ekstaza, tak? Dokładnie tak jak w czasie zbliżenia. Mówimy też, że to jest moment, kiedy największego takiego szczęścia, największego doświadczenia jedności w małżeństwie, naszej takiej jedności czysto ludzkiej, ta ekstaza właśnie. I no tak, mówię, te momenty, to wszystko jest tak jednowymiarowe, nawet posługujemy się tym samym językiem do opisania tych wielu rzeczy, że to, no, że to dlatego właśnie, może ktoś mądry kiedyś dlatego użył tego terminu trzech ołtarze i to wszystko pięknie się wpisuje w teologię małżeństwa, to o czym ksiądz mówił na początku, w teologię naszego życia rodzinnego.
A przede wszystkim też uważam, że to, że Jezus składał ofiarę, to my w małżeństwie również składamy ofiarę samych z siebie, tak? Ja składam z siebie ofiarę dla żony i żona dla mnie, i wtedy jest to prawdziwe zjednoczenie się nasze, nie tylko właśnie w łożu małżeńskim, ale po prostu w tej codzienności. Ja daję z siebie wszystko i żona też daje z siebie wszystko, i tak samo jak właśnie Jezus składał ofiarę. A chciałbym jeszcze wrócić do tego łoża małżeńskiego, że nie zrozummy też tego źle, że załóżmy łoże małżeńskie to tylko się kojarzy ze współżyciem, bo uważam, że to nie tylko właśnie współżycie, to nie tylko seks, ale przede wszystkim takie właśnie wspólne zasypianie. Powinniśmy, tak mi się wydaje, dbać o to, żebyśmy razem kładli się do łóżka, żebyśmy mieli chwilę dla siebie, żeby móc właśnie tam porozmawiać, żeby między nami właśnie nie było dziecka w tym momencie, tylko żebyśmy mieli tę chwilę dla siebie. I to jest też bardzo ważne oprócz tego współżycia, żebyśmy mogli poczuć się nawzajem, żebyśmy mogli poczuć się właśnie też wolni, też mieć czas na taką rozmowę między sobą.
Są bardzo ważne rzeczy i tak już dotknęliśmy tego, co chciałbym jakby dalej troszeczkę pociągnąć, ten temat, jak troszczyć się o te ołtarze, o ten, powiedzmy, pierwszy, ten najbardziej sakralny, tak nam się kojarzy od razu, to jest ołtarz w kościele, no to już o tym mówiliśmy bardzo dużo, tak, to jest to bycie razem na Eucharystii, razem z dziećmi, niedzielenie się tak, że ty idziesz na tą godzinę, ja na tą, spędzanie czasu razem, a jak troszczyć się o te dwa ołtarze pozostałe, bo one są, myślę, że tak samo ważne jak ten pierwszy, jak się troszczyć, żeby to było faktycznie sakrum i obecność Pana Boga.
Dla nas w naszym małżeństwie ogromną rolę, tak widzimy, pewnych nawyków, wykształcenia sobie pewnych nawyków we wszystkich tych trzech obszarach. Tak jak mówiliśmy trochę o nawykach właśnie odnośnie tego, jak być w kościele z rodziną, żeby to, co ksiądz wspomniał, a jeszcze tylko dodam, że słyszeliśmy wiele takich przykładów dziś nawet z dalszej rodziny o osobach, które potrafiły nawet na jedną mszę osobno chodzić, że ja sobie wyjdę wcześniej, bo ja lubię tak, ale generalnie takie nawyki, które właśnie pozwalają nam to, żeby razem przeżywać te najważniejsze momenty życia, to są nawyki właśnie i w kościele, i jeśli chodzi o przeżywanie posiłków. Na przykład no, dla nas teraz takie jest ważne też, jest to jakimś wyzwaniem, żebyśmy te posiłki starali się przygotowywać i spożywać razem, a nie tylko tak na zasadzie, że aha, ten jest głodny, to teraz ten sobie zje, potem tamten będzie głodny, to sobie tamten zje za pół godziny, ale to bardzo rozbija tą naszą jedność, nie? Zwłaszcza w weekendy staramy się tak, żeby śniadanie, obiad i kolacje, żeby były razem, że wszyscy zasiadamy razem do posiłku. W ciągu tygodnia czasami jest ciężko, bywa, że jest ciężko i no, może tą kolację najłatwiej nam zorganizować, tak rzeczy byśmy wspólnie przeżywali. Obiad tam dzieciaki czasami jedzą w szkole, czasami przychodzą ze szkoły już tam najedzone po kanapkach i nie chcą mieć obiadu, a ja na przykład potem przychodzę z pracy, jestem głodny, więc ten obiad się czasami rozwarstwia. Ale ważne jest, żeby, no, to nie musi być imperatyw taki, że stuprocentowy, ale żeby starać się przynajmniej te posiłki razem w jednym czasie. I też dobrą rzeczą, do tego my teraz jakoś dorastamy dopiero, żeby zaangażować dzieci małe w wspólne przygotowanie posiłku, tak? To znaczy, no wiadomo, że my, no, nikt nas nie wyręczy, jeśli chodzi o dorosłych. Mówię to z perspektywy ojca, który ma dzieci tam w wieku od 1 do prawie 9 lat, no to nie możemy ich obarczyć obowiązkiem przygotowania posiłku jako takiego, ale nakrycie do stołu, posprzątanie po posiłku, ponalewanie wody czy tam mleka, powiedzmy, kto co będzie pił, rozłożenie sztućców, to wszystko jak najbardziej leży w gestii i teraz sami też się na tym łapiemy, że zamiast wszystko robić, to chcemy zaangażować dzieci. Takie przygotowanie wspólne posiłku też nas jednoczy, że teraz razem każdy z nas to, co może, to wnosi do tego, żeby za chwilę było przyjemnie, żebyśmy mogli się razem tutaj zgromadzić. Więc te nawyki, żeby rozbić maksymalnie razem, tak samo jeśli chodzi o przygotowanie i sprzątanie po posiłku, to uważam, że są takie rzeczy, które nas zbliżają i ułatwiają nam takie skupienie się na tym ołtarzu. A trzecia rzecz to jest to, co Krzysiek przed chwilą powiedział, to znaczy takie, ja bym tego tak nie przeciwstawiał, że czy ten ołtarz trzeci małżeński to jest bardziej współżycie, że to jest bardziej tam wspólne zasypianie, to jest dla mnie taka, no nie współżyjemy codziennie, rzecz jasna, natomiast codziennie możemy i dobrze jest, jeśli zasypiamy w jedności, idealnie znowu tutaj wstępem do takiego pójścia spać, też jest wspólna modlitwa wieczorna, to się w naturalny sposób tak układa, chwila na przebaczenie, chwila na omówienie, jeśli coś było, coś co nas dzieliło, chwila na wspólne bycie razem, przebaczenie sobie i kładziemy się, jest chwila na rozmowę. Tak, jeszcze jest chwila na to, żeby opowiedzieć sobie o jakichś najważniejszych rzeczach, o troskach, o tym, co tam znowu chwilę nastroić się, żeby posłuchać tego drugiego, co tam w jego życiu piszczy. A jeśli są takie dni, że jesteśmy, mamy swobodę czasu i jesteśmy, nie jesteśmy padnięci, na przykład mamy czas, to wtedy takie coś może przyrodzić się w płynny, naturalny sposób we współżycie. I znowu ta jedność, o której tam też Krzysiek wspomniał i to ofiarowanie siebie, nie? To też jest kolejna kapitalna rzecz, której dzisiaj znowu nigdzie poza małżeństwami, które żyją blisko Pana Boga, się nie doświadczy. To znaczy to, że ludzie dzisiaj poszukują seksu po to, żeby zaspokoić siebie i po to, żeby oni sami doświadczyli pewnej przyjemności. Można powiedzieć, że drugi człowiek jest pewnym tylko narzędziem do tego, żeby znaleźć przyjemność, znaleźć zadowolenie. Taka jest katecheza świata, taki jest przykład kulturowy, który do nas płynie. A Kościół i Bóg w sakramencie wzywa nas do tego, żeby w łożu małżeńskim, jak to mówi Krzysiek, też ofiarować siebie. To jest miejsce, gdzie przychodzimy, ofiarowujemy siebie. Ja jestem dla ciebie, kochanie. Moja żona może mi się ofiarować i nie ma niczego, co by nas bardziej zbliżało, co by nam dawało większe poczucie jedności niż takie bycie razem, tak? I wtedy w naturalny sposób samo współżycie, jeśli ofiarowujemy się, ja jestem dla ciebie, a ty jesteś dla mnie, ono jest o milion razy głębsze i daje milion razy większą satysfakcję i poczucie jedności, wspólnoty niż czysty taki biologiczny seks.
No, mogę powiedzieć, że u mnie jest podobnie jak u Kuby, ponieważ też dbaliśmy zawsze o to, żeby chodzić na Eucharystię razem, co już było też powiedziane w poprzednich odcinkach. I podobnie jest również ze spożywaniem posiłków. Staramy się zawsze jeść obiady, chociaż no wiadomo, jak dzieci są w szkole, no to też jest to jakaś trudność, ponieważ oni zazwyczaj jedzą w szkole obiady, ale bywało też często właśnie jeszcze, kiedy syn był, to on jadł w szkole i później razem żeśmy jedli, także to się nam udawało. No i zawsze ta niedziela to była taka właśnie celebrowana, gdzie obiad właśnie zawsze staraliśmy się spożywać razem. Śniadanie również udawało się, no z kolacją było różnie, bo nie zawsze też jedliśmy, czy nie każdy miał ochotę. Ale właśnie ten wspólny posiłek zawsze właśnie takie dbaliśmy o to, żeby był w domu stół, żeby nie było żadnej ławy, załóżmy, jeśli może tak, ława może być, tylko żeby jednak ten stół był, ponieważ no, przy nim można zjeść obiad, tak? Przy ławie można się napić kawy czy herbaty. W pewnym momencie właśnie, gdy tam mieliśmy takie kłopoty mieszkaniowe, no to no był problem, tak? Gdzie mamy zjeść, bo przy ławie było trudno, to gdzieś tam w kuchni trochę, ale właśnie dlatego od pewnego czasu, no już dość dawno mamy stół, dbamy o to, żeby właśnie był i żeby ten posiłek był taki celebrowany. Może nie udaje nam się codziennie teraz śniadania czy obiadów, czy kolacji, ale na pewno raz w tygodniu to się udaje i polecałbym każdemu, bo no, warto wtedy właśnie nastroić się i starać się wysłuchać, co inni mają do powiedzenia, nie tylko to co ja będę mówił, ale właśnie nadsłuchiwać. Kolejny ołtarz, no uważam, że często jest właśnie mówione też w mediach, żeby najważniejsze, żeby dzieci miały swój pokój i to jest taki najlepszy model tak wychowawczy, żeby właśnie rodzice osobno, dzieci, ale mi się wydaje, że najważniejszym jest, żeby właśnie rodzice mieli swój pokój, swoją sypialnię i gdzie właśnie tam powstaje życie i bez tego, załóżmy, no nie będzie dzieci, tak? A jeśli okryjemy ten pokój właśnie takim sakrum, że to jest też bardzo ważne, no to sądzę, że to też przyniesie wiele, wiele szczęścia i wiele łaski od Boga, że dbamy o to, co nam Pan Bóg daje.
Jak jest z tym wpuszczaniem Pana Boga w te rzeczywistości? Bo jeżeli mówimy o ołtarzu kościelnym, no to jest jasne. Tam idziemy, modlimy się i tak dalej. A jednak dla niektórych nawet taka modlitwa przed posiłkiem już jest czymś trudnym. Szczególnie jak zasiada się razem, tak? Taki znak krzyża, czy modlitwa jakakolwiek. A tym bardziej modlitwa, gdzie kiedyś słyszałem też na jakichś rekolekcjach właśnie a propos małżeństw, że są małżeństwa, które też przed współżyciem modlą się. Czy to już nie jest przesada?
Myślę, że jeśli to jest... Mogę sobie wyobrazić, że pewnie można by to gdzieś powyginać i zrobić z tego jakąś przesadę. Nie wiem. Ze wszystkiego można zrobić przesadę, tak? No, nie ma takiego elementu życia, także duchowego czy w kościele, który by nie można obrócić przeciwko Bogu, chociaż ma nas zbliżać do Boga. Pewnie wszystko by można, pewnie modlitwę przed współżyciem też. Ale nie, ja nie widzę z tego, ja nie powiem, żebyśmy to regularnie praktykowali, ale gdzieś modlitwa wieczorna, która potem powiedzmy płynnie taki wieczór, no to następuje jedno po drugim, one się gdzieś mogą przerodzić w zbliżenie, no to jest dla mnie normalna rzecz. Natomiast nie widzę w tym niczego zdrożnego, że ktoś miałby się nawet regularnie modlić przed bezpośrednio przed współżyciem. Dla nas to jednak jest takie, jakoś to tak zawsze spontanicznie potem jedno w drugie przechodzi, ale tak, wieczór zawsze staramy się, żeby te wieczory były też wokół modlitwy. Jak już dzieci pójdą spać, jak już jesteśmy sami, nie? To wtedy, żeby też ta modlitwa była na zamknięcie wieczoru. Ale pewnie, jak ksiądz zadał takie pytanie, to pewnie nie ma takiej rzeczy, mówię, której by nie można obrócić do absurdu, czy do jakiejś, nie wiem, dewiacji tutaj, tak? Ale nie bałbym się tego absolutnie modlitwy przed współżyciem. Jeśli to jest dobrze rozumiane, mówię, jeśli wszystko jest na swoim miejscu, to taka modlitwa może być kapitalnym wstępem do wspólnego, najpierw do nastrojenia się takiego psychicznego.
I też chyba takie otwarcie, prawda, na to, na życie, tak? Bo to też jest, myślę, ważne, kiedy wpuszcza się Pana Boga, a Pan Bóg chętnie chyba by się mieszał, tak, prawda, w to bycie razem.
Mi się wydaje, że przede wszystkim to odniesienie do Pana Boga jest tutaj najważniejsze. No, jeśli zawieraliśmy sakrament małżeństwa i ślubowaliśmy przed Bogiem, no to jakby mogło Boga zabraknąć w naszej sypialni, prawda? No jest to tak oczywiste dla mnie, że aż nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, nawet modlić się o to, czy po prostu myśleć nawet czasami, załóżmy przed, tak? Tak jak Kuba wspomniał, że to się tak czasami przeradza po modlitwie wieczornej w taką normalność. No to jest chyba takie, dla mnie bynajmniej oczywiste, że Pan Bóg jest obecny w każdych warstwach mojego życia i w seksualności, i podczas posiłku, kiedy się modlimy, dziękując za to, co mamy i przede wszystkim w kościele, tak, podczas Eucharystii. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć o tych wspólnych posiłkach, że właśnie staramy się też przed każdym posiłkiem modlić się, ale ostatnio też wyczytałem w takiej książce, że kiedyś czy chrześcijanie, czy po prostu też inni ludzie, kiedyś byliśmy biedniejsi i te posiłki spożywaliśmy rzadziej. Czasami jeszcze na tym dalekim wschodzie spożywają do tej pory, tak, jeden posiłek dziennie i mają zwyczaju po prostu dziękować za ten dar, za ten posiłek, który dostają. My jesteśmy nauczeni teraz, że mamy generalnie to jedzenie na co dzień i tych posiłków spożywamy od 3 i może nawet do 6 razy dziennie i po prostu nie doceniamy tego, co mamy. Może gdybyśmy rzadziej spożywali, może byśmy częściej dziękowali Panu Bogu za ten posiłek, który możemy spożyć właśnie z Jego opatrzności.
Ja się czasami łapię na tym, jak tam denerwuję się na dzieciaki, że nie chcą czegoś zjeść, bo im coś tam nie pasuje, jakieś fiubździu, a tam jakieś są rarytasy, tak? No ale tak sobie myślę właśnie, kiedy ja, czy kiedy oni ostatni raz byliśmy głodni.
Tak, dokładnie. Jakby tak...
Chyba tylko wtedy, kiedy pościmy z przyczyn takich właśnie związanych z wiarą, no bo tak być głodnym, żebym nie miał czegoś, to mi się to praktycznie nie zdarza. I przez to może jest takie, brak tego szacunku właśnie i nie traktujemy tego chleba naszego codziennego jako coś, co jest jakimś darem nieba, tak, dla nas, tylko jako taka
oczywistość,
która po prostu jest, bo tak się należy, tak powinno być tyle. I no, pewnie trochę brakuje tego. Dziadek mojej żony nam opowiadał, jak on się potrafi, na przykład są urodziny, czy coś takiego, są jakieś rarytasy, a on się potrafi sobie jadać chlebem. I my go pytamy, dziadku, co ty tak ten chleb? On mówi, że dla niego chleb jest taki dobry, bo on w czasie II wojny światowej przeżył, to znaczy głód, i on zna znak chleba. I on się potrafi potrafi zajadać chlebem. To jest no, niesamowite zawsze, że zwyczajny chleb. Nie? No ja to chleba tak, nie mam ochoty w ogóle bez niczego tykać. Chleb to tylko jako podstawa do czegoś. A tutaj takie podejście i no, jest to dla nas jakieś świadectwo. Zawsze postawa dziadka i to, co on mówi. Coś, co nas przenosi troszeczkę myślami do innych czasów, ale no, pokazuje na to, jak, w jakim dobrobycie teraz jesteśmy i w jakim, jak opływamy we wszystkie dostatki.
Dokładnie. Ja na przykład z domu no, rodzinnego powiedzmy, ale od babci, wyniosłem to, że babcia zawsze żegnała chleb przed krojeniem, a gdy jej na przykład upadł albo kromka jak upadła, to całowała. I w sumie ja do tej pory, moje dzieci też już się złapałem, że też to robią, że jeśli mi upadnie bułka czy po prostu no, kawałek chleba, to go całuję. Z szacunku do tego, że mam. Mimo, że nie wiem, pomidor upadnie, tego się nie robi. A jednak chleb jest czymś takim, bym powiedział, może porównywalnym do hostii, tak, że chyba przez to całujemy chyba ten chleb.
Drodzy Państwo, powiedzieliśmy dzisiaj o wielu ważnych sprawach. Zakończyliśmy o tym szacunku. Myślę, że szacunek do każdej z tych rzeczywistości jest, do tych ołtarzy jest bardzo ważny. I też zachęcamy Państwa, jakbyście chcieli się włączyć w tą dyskusję. Dzisiaj temat został rzucony. Jak Państwo macie jakieś pytania, uwagi, propozycje i tak dalej, jakbyście Państwo chcieli się podzielić jakimiś swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, no to można na przykład napisać do nas maila, można zadzwonić też do naszego radia, czy po tej audycji, czy w kolejnych dniach i powiedzieć, że kilka słów do audycji po męsku o wychowaniu, no to też na pewno się do tego podczas naszych audycji odniesiemy. Bardzo dziękuję za spotkanie dzisiejsze. Szczęść Boże, do usłyszenia, do zobaczenia.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Audycja pojawiać się będzie w drugie i czwarte poniedziałki miesiąca. To jest